Gościem radia SBS jest Agnieszka Milówka. Witam Ciebie serdecznie.
Dzień dobry, Darek.
Agnieszka, kiedy umawialiśmy się na spotkanie w radiu SBS, zastanawiałem się długo nad tym, w jaki sposób mógłbym powiedzieć o tym, co robisz, w jaki sposób mógłbym Ciebie przedstawić, żeby w pełni jak gdyby objąć cały wachlarz hobby, pasji Twoich, a zarazem, żeby zabrzmiało to profesjonalnie. Zatem rozpoczynam. Podróżnik, badacz i odkrywca świata podwodnego, fotograf, filmowiec, można powiedzieć nawet, że kaskader, ale przede wszystkim zawodowy nurek ze specjalizacją nurkowanie jaskiniowe. Czy pomyliłem się?
No, bardzo fajnie to brzmi.
Agnieszka, patrzę na ciebie, na młodą osobę z pasją, z odwagą, aby zdobywać świat podwodny i zastanawiam się, skąd bierze się tyle energii, od czego się zaczęło?
No trudno powiedzieć, czasami jest tak, że znajdziesz coś w życiu, co naprawdę cię zafascynuje i złapie cię od samego początku. I tak właśnie było z moimi podwodnymi podróżami. Moja pierwsza podwodna przygoda była akurat w Ningaloo Reef w południowej Australii. I tam po raz pierwszy poszłam nurkować. I to było nadzwyczajne, super, zmieniałem całe życie moment, że sobie pomyślałam, że to jest właśnie to, co ja chcę robić do końca życia i to jest to, co mnie fascynuje. No i od tego czasu właśnie tak jest, że nic nie robię, tylko nurkuję.
No to nie jest tylko tak, że nic nie robisz, nurkujesz, ponieważ krok po kroku zdobywałaś kwalifikacje coraz to większe po to, żeby coraz głębiej schodzić pod wodę i żeby stać się teraz profesjonalnym, zawodowym nurkiem. Czy było to trudne? Czy nurkowanie jest trudne? Nie mówię o niebezpieczeństwie, mówię na razie o trudności. Jesteś dziewczyną, wydawało mi się, że jest to przede wszystkim pasja mężczyzn.
No, tam jest dużo pytań, się zapytałeś, no co jedno po drugim. Wiesz, to nie jest pasja dla mężczyzn. Więcej dziewczyn uczy się nurkować niż chłopaków. Ale potem się okazuje, że większość chłopaków zostaje na dłuższą metę w tym sporcie. Jest dużo teorii, czemu tak się dzieje, ale dużo dziewczyn po prostu próbuje, podobają się ryby, no ale potem już nie kontynuują, żeby głębiej, żeby w jaskiniach, żeby raki robić. A chłopaki często zaczynają interesować ten sprzęt, bo oni inaczej do tego podchodzą. I ten sprzęt ich interesuje i wyzwanie, żeby iść głębiej, żeby być lepszy od innych, żeby coś nowego odkryć. I owszem, są dziewczyny, które też to robią, ale jest na pewno zdecydowanie mniej na samym górze tej piramidy niż na dole. Więc to jest ciekawe taka fenomenem, że jest więcej dziewczyn, które się uczy nurkować, ale potem odchodzą od tego sportu.
Dlaczego zainteresowałaś się jaskiniami? To jedna chyba z najniebezpieczniejszych form nurkowania.
No jaskinie, trudno powiedzieć, że są bezpieczne, wiesz. Jaskinie w ogóle są, mają pewne ryzyko. No i potem jak włożysz tę jaskinię pod wodę, to będzie jeszcze większe ryzyko. Moje pierwsze spotkanie z jaskinią było tutaj w Australii, w Mount Gambier, który jest w środku między Melbourne a Adelaide. I tam jest bardzo właśnie dużo jaskin. Jedno z tych miejsc jest taka duża dziura, gdzie można robić snorkeling. I tam są żółwie i ryby i różne takie ciekawe rzeczy. No i my poszliśmy z koleżankami i kolegami snorkeling, żeby zobaczyć jak to wygląda i właśnie taką czystą wodę. No i jak robiliśmy snorkeling na wodzie, to potem spojrzałam na dół, a ta cała jaskinia tak jakby się było otwarcie do tej jaskini, było tak ciemno, było tak ciekawie, było widać jaskinię i od razu sobie pomyślałam, no to jest ciekawe miejsce, muszę tam zobaczyć, co tam jest. No i zrobiłam kurs i po kolei dalej więcej kursów, no i tak to się zaczęło.
Czy nurkowanie jaskiniowe wymaga innego sprzętu?
Tak, żeby nurkować w jaskini, musisz mieć bardziej advanced sprzęt niż takie nurkowanie w oceanie na 20 metrów na przykład, żeby oglądać ryby. No można powiedzieć, że to jest zupełnie inny świat, jeżeli chodzi o sprzęt, który używasz. Też musisz mieć tak jakby wszystko podwójnie, bo jeżeli coś się stanie na przykład z jednym światłem, to musisz mieć jeszcze
zapasowe
światła właśnie. Więc z tego punktu widzenia jest więcej tego całego sprzętu, który musisz zabrać ze sobą.
Czy zdarza się, że płyniesz sama, czy jednak zawsze, jeśli chodzi o badanie jaskiń, schodzenie głębiej, musisz być w parze z kimś?
Wiesz, jak oni uczą na początku, jak się uczysz nurkować, zawsze słyszysz to, że musisz z kimś zawsze nurkować. Ale jak już dojdziesz do takiej właśnie pozycji, gdzie odkrywasz nowe jaskinie i samemu pływasz przez jaskinie, to ta druga osoba w zasadzie jest tą rzeczą, którą najprawdopodobniej cię zabije. Tak można powiedzieć. Ta druga osoba jest największym ryzykiem, bo ty nigdy nie wiesz, co oni myślą, co oni chcą zrobić, gdzie oni pójdą i po prostu czasami jest na przykład bardzo mała jaskinia, jest ciasno. I trudno samemu tam być, już nie mówiąc o tym, że jak ktoś jest za tobą i próbuje wejść w taką małą dziurę, jak tam jesteś zaklinowany. Więc albo jak nic nie widzisz, po prostu w jaskiniach się robi tak, że czasami po prostu widoczność kompletnie...
Jest zerowa.
Zerowa, kompletnie nic nie widzisz. Więc w takiej sytuacji łatwiej jest być samym, bo wiesz, gdzie jesteś i co robisz i gdzie iść dalej, niż myśleć, jak myślisz o tym, że jeszcze jest jedna osoba i nie tylko się musisz o sobie martwić, ale też o tej drugiej osobie. Moje personalne preferencja jest to, żeby nurkować samemu, szczególnie w jaskiniach. Chociaż mam przyjaciół, którym mam historię nurkowania i często nurkujemy razem właśnie w jaskiniach i mamy takie same pasje, takie same zainteresowania podwodne. I wtedy tak jakby po pewnym czasie znajdujesz taki partnership, taką dobrą...
Współpracę
czyli pod wodą. Po prostu się czuje tę drugą osobę.
W jaki
osobę.
Sposób komunikujecie się pod wodą?
No zwykle rękami. I to są takie dziwne znaki, że na przykład to OK, to wiesz, co próbujesz takie zrobić duże O. Ale jak masz taką dobrą współpracę z kimś, to czasami nawet jak popatrzysz im w oczy i oni popatrzą ci w oczy, to ktoś tam oczami zakręci i od razu wiesz, o co chodzi, prawda? Mhm. Więc to też jest fajne, jak tak można... Do takiego stopnia można kogoś znać, że się rozumiecie pod wodą.
Brałaś udział w wielu projektach, współpracowałaś z naukowcami. Czy to jest ciężko zbierać dla kogoś, kto nie jest w stanie zejść tak głęboko? Czy jest to fun bardziej, czy jest to ciężka praca?
No ciężka praca to nie jest, ale... No i to jest na pewno fun, bo... Wiesz, my byliśmy w Bahamas właśnie w grudniu i tam współpracowaliśmy z naukowcami. I to było fantastyczne, bo wiesz, niestety oni nie mogli... iść do jaskiń, ale potrzebowali pewnych rzeczy z jaskini, więc jest to bardzo fajne, jak samemu możesz tam iść i właśnie znaleźć to, co potrzebują i przynieść im z powrotem. Pomagasz naukowcom i pomagasz światu, bo to, co oni potem odkrywają, jest naprawdę bardzo ciekawe. Można tam znaleźć szkieletony zwierzaków, które już po prostu nie ma na świecie, prawda? A w jaskiniach się przechowały i to się przechowały w bardzo dobrej kondycji, że wszystko i szkieleton jest tak jakby, wiesz, dzień wcześniej ktoś go wrzucił, a naprawdę ma 3000 lat, prawda?
Co odkryliście, kiedy byliście na Bahamach?
Była jedna jaskinia, która się nazywała Sawmill Sink, w której jest warstwa takiego gazu, który blokuje właśnie tlen, żeby tam wszedł do samego dna. I to pozwala, wszystko, co tam wpadnie, jest w bardzo dobrej kondycji. Więc właśnie szkieletony, na przykład krokodylów, które już nie ma na Bahamas przez 3000 lat, są w perfect kondycji na dnie tej jaskini. Tak samo były skorupy żółwiów, które tak samo miały 3000 lat i tak samo ich dawno nie było, a niektóre z nich w ogóle ci naukowcy nie widzieli. Więc to są tak jakby nowe odkrycia dla science, prawda? Więc to jest bardzo exciting, więc to trudno powiedzieć, że to jest praca. A nurkowanie dla mnie jest coś, co ja bardzo lubię i kocham, więc jeżeli można połączyć to, że ja nurkuję w jaskiniach i jeszcze znajduję właśnie takie ciekawe rzeczy, które kompletnie zmieniają poglądy naukowców, to jest coś, co chętnie można zrobić, prawda?
Należy dodać, że prowadzisz swoją stronę internetową, redagujesz ją, umieszczasz na niej zdjęcia z poszczególnych projektów, w których bierzesz udział. Ja myślę, że to jest fascynujące, ponieważ trudno jest słowami opisać to, co się widzi pod wodą.
Bardzo trudno jest słowami to opisać i jeszcze trudniej po polsku.
Mówisz znakomicie po polsku. Dodajmy w takim razie, że pochodzisz z polskiej rodziny. Urodziłaś się w Polsce, tylko jako małe dziecko przyjechałaś tutaj do Australii.
Tak, no przyjechaliśmy do Australii, jak miałam 10 lat, więc w zasadzie moje dzieciństwo było w Polsce, więc powinnam mówić po polsku, no i mówię. No i na szczęście w domu z rodzicami mówimy po polsku, więc jeszcze coś tam podtrzymuję.
A polski przydał ci się, ponieważ byłaś niedawno w Polsce, odwiedziłaś rodzinę, ale nie tylko. Przede wszystkim miałaś przepiękną prezentację dla ludzi, którzy zajmują się nurkowaniem. Powiedz w takim razie kilka słów o tej prezentacji.
Byłam zaproszona, żeby w Warszawie, żeby zrobiła prezentację o właśnie o jaskiniach i nurkowanie w jaskiniach, a dla polskich nurków. Więc polszczyzna mi się bardzo przydała do tego. Było bardzo fajnie, bardzo mi zafascynowało właśnie jaskinie i na Florydzie, i w Australii, bo w Polsce niekoniecznie o nich słyszeli, więc było bardzo dużo fotografii, dużo opowiadań.
Czy nawiązałaś ciekawe kontakty, jeśli chodzi o środowisko nurków w Polsce?
No na pewno. Oni w Polsce bardzo często jeżdżą na Bałtyk, prawda? I tam jest właśnie bardzo dużo wraków. Więc chętnie bym kiedyś tam pojechała, nie tylko żeby odwiedzić rodzinę, ale też żeby po prostu ponurkować sobie. Bo z tego, co słyszałam, wraki w Polsce są tak samo w bardzo dobrej kondycji. Te, co zatonęły 100 lat temu, 200 lat temu, ponieważ ta woda jest tak zimna i ponieważ tam słońce i właśnie tlen nie dochodzi, to wyglądają jak takie prawdziwe statki, które zatonęły, a nie tak czasami jest na przykład tutaj w Australii, że po prostu one są rozrzucone i...
Twoim marzeniem byłoby zobaczyć Titanic?
No wiesz, Titanic to może nie.
Okay.
Trochę
czyli
głęboko.
Za głęboko?
Tak, bo Titanic to jest 2 kilometry w dno oceanu.
I jak ty głęboko schodzisz?
No ja schodzę na 100 metrów bez problemu. Bardzo techniczny nurek, jak już tak naprawdę próbuję głęboko iść, to na 200 metrów to jest taki extreme, to jest naprawdę bardzo głęboko. I w zasadzie na 100 metrów to jeszcze masz czas pooglądać, wiesz, pół godziny, godzinę być i przeżyć to, ale czym głębiej się jest, tym mniej czasu masz na dnie, żeby coś dotknąć, żeby coś zrobić, żeby zobaczyć, a masz coraz więcej czasu, żeby powolutku znowu się zanurzyć,
wydostać
z wody, właśnie, bo masz decompression, więc w pewnym momencie po prostu to się tak jakby prawie w ogóle nie opłaca, bo bardzo mało czasu masz na dnie, żeby coś zrobić, a to zajmie ci godziny, żeby z powrotem wejść na łódkę czy wyjść z jaskini. Więc 100 metrów jest taka w zasadzie dobra głębokość, to jest najgłębiej, jakbym chciała być. Ja mogę od razu powiedzieć, że recreational nurki, które po prostu oceanie nurkują i normalne dla fun, najgłębiej w zasadzie nurkują na 40 metrów. Więc tak jakby to jest taki limit. Więc wszystko po 40 metrów nazywa się tak jakby technical diving, to już jest bardziej techniczne, już potrzebujesz więcej sprzętu, potrzebujesz więcej treningu i to kompletnie zmienia, co ty możesz i nie możesz zrobić. Po 40 metrach już nie możesz bez zatrzymania się iść do góry, prawda? Już musisz się zatrzymać w pewnych miejscach, żeby te bąbelki w środku twojego ciała odeszły i no, żeby się ciało przyzwyczaiło do zmian
ciśnienia
właśnie.
Tak.
Po 40 metrach już masz takie decompression, które musisz stanąć, musisz zaczekać. Jeżeli to nie będziesz stawał, jeżeli coś się stanie i musisz iść do góry, wtedy masz tak jakby, to się nazywa decompression sickness. I wtedy, wiesz, może się zacząć boleć różne rzeczy. Najczęściej właśnie trzeba iść do szpitala, żeby cię zamknęli w taką chamber i jeszcze raz spuścili na dno i powolutku cię z powrotem do góry. Ale się może zdarzyć właśnie, że porządnie coś się stanie, albo nawet można to grozić śmiercią. Więc po 40 metrach tak jakby się kompletnie zmienia zabawy gry.
Jak głęboko ty schodzisz? Jak bardzo ryzykujesz, jeśli chodzi o twoje życie?
No wiesz, najlepsza jest jaskinie najlepszy nurkowanie jest takie, które jest, nie jest głęboko, bo wtedy masz bardzo dużo czasu i mniej właśnie ryzyka. Ale są takie miejsca, gdzie niestety musisz iść głębiej, ponieważ coś tam jest, co chcesz zobaczyć. Na przykład wraki, czym głębiej są, tym większe jest prawdopodobieństwo, że ani fale, ani słońce, ani właśnie ludzie nie zabrali tych rzeczy z tego raku, więc wtedy można wszystko tam znaleźć. Wszystko, co zatonęło, bo zwykle takie kolizje albo awarie, to się bardzo, bardzo szybko dzieją i wtedy te łódki spadają na dno, wiesz, 20 minut w godzinę, a ludzie nie mają szansy pozbierać swoich wszystkich rzeczy, więc wszystko, co tam było w tym minucie, jak ten statek tonął, to wszystko nadal jest. I właśnie po to ja chodzę głębiej i głębiej, na przykład w oceanie, ponieważ wtedy mam większą szansę, że te wszystkie rzeczy będę widziała. I to jest tak jakby, wiesz, taka kapsuła historii, to wtedy naprawdę jest, wiesz, możesz widzieć historię i jak coś zatonęło 100 lat temu, to wszystko, co oni używali, co było na tym statku, tam jest. I to jest bardzo, bardzo fajne.
Tak jakby się zatrzymało w czasie.
No właśnie, kompletnie się zatrzymało w czasie. W jaskiniach trzeba iść głębiej, bo nigdy nie wiadomo, gdzie jaskinie pójdą, prawda? To jest najbardziej fascynujące o jaskiniach, że nigdy nie wiesz, co jest po drugiej stronie na zakręcie. Po to nurkujesz w jaskiniach, bo chcesz się dowiedzieć, co tam jest i skąd woda przychodzi. A czasami to idzie głębiej, 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 więc...
Gdzieś kiedyś musisz powiedzieć stop.
Kiedyś tak.
Czy jednak ciągle jest ta pasja, jest ta chęć zbadania więcej, dalej, głębiej?
No jest pasja, jest chęć i w zasadzie żyję w bardzo dobrych czasach, bo właśnie technika i sprzęt do nurkowania jest teraz bardzo zaawansowany i pozwala i mnie, i innym nurkom iść głębiej. I teraz tak sobie możemy mówić, że ja na 100 metrów schodzę bez problemu, ale to naprawdę jest, to jest zaawansowane nurkowanie, to jest techniczne nurkowanie. Więc bez tego sprzętu to po prostu tego się nie dało zrobić. A sprzęt, tak jak sprzęt i technika, coraz jest lepsza, więc myślę, że za 10 lat, za 20 lat to, co my teraz myślimy, że tak jakby jest końcem, się okaże, że będą ludzie dalej oglądali. I
jaki sprzęt jest, jeżeli już możemy mówić, jaki sprzęt jest dobry? Czy przodują w tym Australijczycy, czy Amerykanie, czy reszta świata? Jaka jest twoja opinia?
Kiedyś było tak, że bardzo mało osób, po prostu nie było sprzętu do chodzenia jaskiń. I te osoby, które nurkowały w jaskiniach, robili swój własny sprzęt. Dlatego właśnie było bardzo dużo facetów, które było w tym, ponieważ oni no wszystko musieli samemu robić. Kołowrotki i światła i po prostu tego nie było i tak jakby świat nurkowania się tym nie interesował. Ale potem po 20-30 latach zaczęły być te osoby, które robiły to tak jakby dla siebie i dla przyjaciół, zaczęły robić sobie companies i zaczęli sprzedawać ten sprzęt. I no i od tego momentu jest coraz więcej firm, po prostu jest, teraz jest coraz więcej zapotrzebowania, tak jakby. No i wszystko jest coraz bardziej professional, prawda? Już teraz niektórzy nadal robią swój własny sprzęt, bo myślą, że lepiej to mogą zrobić. Albo, że to taniej wyjdzie. Taniej to na pewno nie wyjdzie, ale może lepiej zrobią. Sprzęt po prostu się zmienia i teraz jest bardzo dużo różnych firm, którzy się tym zajmują.
Dobrze, powróćmy w takim razie do tego Titanica, ponieważ tu akurat skojarzenie jest z twórcą filmu, James Cameron, który nakręcił, był producentem tego filmu, jak również słynnego Avatara. W tym roku miałaś okazję współpracować z Jamesem Cameronem przy realizacji nowego filmu, którego akcja dzieje się pod wodą. Powiedz coś więcej na temat tego projektu.
Na początku tego roku byłam w Queensland i tam nakręcaliśmy film, który się nazywa Sanctum. I James Cameron właśnie był executive producer tego filmu. Producer jest Andrew White, który jest australijskim nurkiem, który też ma właśnie experience w jaskiniach. Ten film właśnie jest o grupie ludzi, którzy nurkują w jaskiniach, którzy odkrywają jaskiniach i co się stanie, jak ta jaskinia tak jakby się zawali i nie mogą z niej wyjść. I wiesz, i to tak jakby wydaje się strasznie Hollywood i wydaje się, że to jest taka nadzwyczajny pomysł, że tak nigdy się w zasadzie w życiu nie staje, ale to niestety jest błąd. Bo Andrew White, to, który był producer, w 1988 roku oni byli w Australii na Nullarbor, to jest na pustyni Nullarbor. Tam nurkowali w jaskini, mieli w 20 minut tyle deszczu, jak zwykle na tym rejonie w roku. I ta cała woda wpadła do tej dziury i zablokowała im wyjście. I 13 osób było przez 2 dni zaklinowane w tej jaskini. No i potem udało im się wszystkich ratować i no i nikomu się nic nie stało. A więc to było nadzwyczajne, że nikomu się nic nie stało. Byli bardzo, bardzo no, szczęściarze tacy. Ale z tego najprawdopodobniej
zrodził się pomysł, żeby pokazać to na filmie.
Żeby to zrobić na filmie. I co by się stało, gdyby na przykład nie mogli tak 2 dni wyjść i jak, co się dzieje między ludźmi, jak są w takich sytuacjach, że są naprawdę trudne i muszą razem pracować albo się rozpadają,
prawda? Jakie uzależnienie jest psychologiczne, prawda?
Właśnie.
Co wy robiliście, co ty robiłaś konkretnie przy tym projekcie?
Ja akurat byłam tak jakby kaskaderem, ponieważ potrzebowali dziewczyny, która nurkuje w jaskini i która umie używać rebreather, który jest takim przyrządem do nurkowania, który nie ma żadnych bąbelków. Bardziej troszeczkę awansowany sprzęt do nurkowania. No i akurat ja byłam ich dziewczyną, więc przez miesiąc udawałam, że jestem nurkiem w jaskini. No i to było bardzo fajna zabawa w zasadzie, bo no, robiłam to, co lubię.
Ponieważ kręciłaś filmy i kręcisz filmy nadal, kiedy nurkujesz przy innych projektach, jak porównujesz robienie filmu dokumentalnego, kiedy sama trzymasz kamerę w ręku, a w tym wypadku, kiedy w zasadzie pomagałaś trzymać tą kamerę, czy też byłaś jako bohaterka tego filmu?
No nie, no my byłyśmy bardziej jako bohaterzy tego filmu, prawda? Ja i kilka innych właśnie nurków z jaskini w Australii, chyba nas było 5. No i po prostu pomagaliśmy im to robić. Wiesz, zwykle na takim filmie jest 150 osób, którzy zawsze mają swoją pracę. Nas zatrudnili specyficznie po to, żeby właśnie nurkować i wyglądać jak prawdziwi ludzie, którzy nurkują, prawda, w jaskiniach. I żeby uczyć, tak jakby poduczać aktorów, którzy w zasadzie oni się uczyli od samego początku, aż do właśnie do takiego zaawansowanego poziomu, żeby robić ten film. Więc oni w ogóle się strasznie dużo musieli nauczyć. Ale wiesz, aktorzy jak patrzą na kaskadera, to mogą bardzo łatwo im potem powtórzyć to, co oni robią. Więc tak jakby nam kazali zrobić to tak, jakbyśmy my to naprawdę zrobili w życiu, wiesz, w jakiejś jaskini. I potem aktorzy tak poglądali i mówili, żaden problem, my też tak możemy zrobić. No i w zasadzie nas używali po to, żeby światła ułożyć, żeby przemyśleć pewne rzeczy. Jak już przyszło do tego, żeby filmować, że tam aktor musi być, bo przecież po to ich trenowali, to zabierali ich do wody, kazali im to tak samo robić jak my. A my tylko patrzyliśmy i mówimy, no bardzo dobrze im to idzie.
Dobrze im to poszło?
Dobrze im to poszło, naprawdę. Aktorzy to są zupełnie super ludzi, bo faktycznie bez żadnego tak jakby background mogli tak szybko się nauczyć tego i to jeszcze zrobić do takiego...
Nauczyć się udawać.
No nauczyć się udawać, ale bardzo dobrze im to szło, na pewno.
Czy wciągnęła ciebie ta przygoda z filmem fabularnym? Chciałabyś więcej takich projektów robić, czy wolisz jednak dokumentalistykę, wolisz robić swoje filmy własne?
No wiesz, to jest zupełnie inna podróż, to jest przygoda. Robienie takiego filmu to nie jest coś, co... Filmów o jaskiniach jest bardzo mało, więc trudno powiedzieć, że to jest coś, co mogę robić jako praca, prawda, w przyszłości. Ale wiesz, jak są szanse, to na pewno to bym chętnie zrobiła, ponieważ to jest naprawdę coś innego, żeby tak dużo ludzi złożyć i przez tyle miesięcy pracować na takim pomyśle, i żeby potem na samym końcu mieć skończony 2-godzinowy film, prawda? bo film tak jakby przekazuje nie tylko fakty, ale też
emocje.
I to jest bardzo, bardzo ciekawym tak jakby częścią filmów.
Kiedy film wejdzie na ekrany?
On będzie 4 lutego i to jest 3D, prawda? Więc powinno
technologii
być...
Technologii 3D, tak.
Tak, więc naprawdę powinno być super, powinno się czuć tak, jakbyś naprawdę był pod wodę w jaskini, bo to będzie tak jakby naokoło ciebie, nie tylko oglądasz taki płaski ekran, ale to powinno, mam nadzieję, że wszystkich wciągnie i się zainteresują jaskiniami.
Z niezmierną ciekawością zobaczymy film i już teraz wszyscy będziemy wiedzieli o tym, że ten nurek pod wodą to nie aktor, a właśnie ty, Agnieszka. Jakie są twoje plany na przyszłość?
No wiesz, w przyszłości mam nadzieję, że będę miała właśnie szansę robić takie documentary. Chciałabym przekazać to, co ja oglądam tak codziennie i w zasadzie to dla mnie jest, nie do końca codzienność, ale tak jakby to jest moje życie, żeby nurkować w tych miejscach i oglądać takie piękne rzeczy albo ciekawe rzeczy, albo odkrywać coś, co nigdy nie widział. Bardzo bym chciała właśnie przekazać to, co ja widzę, czy to w fotografiach, czy właśnie w opowiadaniach, czy w filmach, no innym ludziom, takim, którzy nie mają szansy zobaczyć tego samemu. Więc jak to do końca zrobię, to jeszcze nie wiem, ale chcę, żeby, wiesz, za kilka lat każdy mógł powiedzieć, o tak, jest taka i taka expedition do takiej i takiej jaskini. I żeby chcieli więcej o tym wiedzieć, żeby się fascynowali tym w taki sam sposób, jak ja się fascynuję. Bo tam tak dużo można znaleźć nowego, prawda? I dla nauki, i w ogóle dla ciekawości. Więc najchętniej bym chciała, żeby wszyscy nurkowali, żeby mieli szansę zobaczyć, co tam jest pod wodą. Czy to ryby, czy raki, czy jaskinie. A jak nie mogą, to niech przynajmniej oglądają fotografie i filmy.
Dlatego też polecamy, podajmy, jak się nazywa twoja strona, gdzie można zobaczyć wszystkie twoje projekty, w których brałaś udział. Przecudowne zdjęcia. Ja jestem zachwycony tym, co zobaczyłem. Masz świetne oko. Podajmy stronę internetową.
Dobrze, no to jest www.agnesmylorka.com.
Czy możesz przespelować? Czyli Agnes jest A-G.
Dobrze, to Agnes jest A-G-N-E-S, Mylorka jest M-I-L-O-W-K-A.
.com,
tak.
Bez A-U.
Bez A-U, tak.
Okej, okay. Piszesz na tej stronie, redagujesz tą stronę, umieszczasz zdjęcia, pozwolisz nam skorzystać z niektórych zdjęć, abyśmy umieścili na naszej stronie internetowej SBS?
Tak, tak, na pewno.
Również prowadzisz blog, czyli jeżeli ktoś ma jakieś pytania, czy chciałby zadać tobie pytania w języku angielskim, śmiało możesz odpowiedzieć.
No, czy angielskim, czy polskim, ja na każde pytanie mogę
odpowiedzieć.
I po polsku również. Tak, po polsku też mogę, bez problemu.
Dziękuję ci bardzo w ogóle za to, że miałaś ochotę przyjść do studia i opowiedzieć nam o tym przepięknym świecie. Na zakończenie mam jedno pytanie. Niedawno zginął jeden ze znanych, bardzo znanych nurków, którego znałaś osobiście. Jak to przeżyłaś i czy nie boisz się nurkować?
No, nurkować się nie boję. Wiesz, w każdym momencie każda osoba może umrzeć. I po prostu trzeba żyć tak, jakby faktycznie jutro był twój ostatni dzień. Nurkowanie jest coś, co ja kocham i co jest moją pasją i nic, nie sądzę, żeby mnie nic nie zatrzymało od tego. Niestety jest tak, że są ryzyka i to w każdym takim sporcie są ryzyki.
Niebezpieczeństwa
właśnie. I nie zawsze ci się udaje, prawda? Ale robisz wszystko to, żeby faktycznie potem nie tylko jeden raz nurkować, ale jeszcze nurkować przez wiele, wiele lat, prawda? Bo na tym polega ta gra cała, więc trzeba być, nurkować bezpiecznie i żyć tak, jakby faktycznie jutro był twój ostatni dzień.
Jesteś odważna. Dziękuję bardzo za rozmowę.
No, dziękuję, Darek.